Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 27 szafar 1448 roku po Hidżrze, albo też Decimo di Augustian, no Domini Bismile, Simo Vice, Simo Sexto. Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania. Przypominam, zostało nam już mniej niż 2000 subskrybentów do 250 tysięcy, także zapraszam do subskrybowania, jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, do komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać, algorytm nie kocha tego kanału, nie wrzuca go na główną, w związku z tym tylko Państwa interakcje mogą go w ten sposób podbijać. Również dziękuję Państwu za bardzo wielkie wsparcie na Patronite. Dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród darczyńców nowych lub tych, którzy powrócili, podwyższyli progi, witam Pana Sebastiana Papajewskiego, Katarzynę Zwolińską, Magdę K., Bogdana Prawdzika, Michała Dukiela, Kama Wie, Wojtka Urbańskiego, Michała B., Edwina Korgana, Gracjana, nie wiem kto to jest, ale wow, 1000 złotych, Michała Sobczyka, Konrada Tereszkiewicza, Annę Psikutę, Jerzego Rosolińskiego i trójkę jeszcze anonimowych darczyńców. Przypominam też, że trwa cały czas zbiórka na pamięć. O co chodzi z zbiórką na pamięć, macie Państwo w linku, w opisie odcinka. Dziękuję bardzo już wszystkim darczyńcom. Ja ich wymienię wtedy, kiedy się ta zbiórka zakończy, ale kilku z nich jest tam niezwykle hojnych, także dziękuję Państwu bardzo za to wsparcie. Dobrze, Państwa, zaczynamy teraz od najważniejszego chyba tematu dnia, być może nawet roku, ponieważ mamy po prostu ze strony Iranu, znaczy Iran na pewno nie czuje się pokonany, całkowicie pokonany, leżący na łopatkach ze zniszczoną, zrujnowaną gospodarką, to tylko kwestia czasu, kiedy się poddadzą. To tak mniej więcej podsumowuje dotychczasowe komentarze Trumpa. No więc Iran stawia ultimatum i to ultimatum bardzo szerokie. Wysoki rangą irański urzędnik bezpieczeństwa przedstawił to ultimatum. Tam jest zresztą cały zestaw później innych urzędników, którzy to potwierdzali fragmentami bądź w całości. W każdym razie to jest cały zestaw żądań, przede wszystkim, i to jest cały zestaw żądań dotyczących Stanów Zjednoczonych, nie Omanu, prawda, bo z Omanem te rozmowy mają charakter bardziej techniczno-regulacyjny, natomiast ze Stanami Zjednoczonymi, otóż Stany Zjednoczone muszą spełnić wszystkie te żądania, zanim ciśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta dla żeglugi morskiej, co stawia w ogóle pod znakiem zapytania los samej ciśniny Ormuz. Tam już się zaczęły pojawiać różne spekulacje w krajach arabskich, tak na marginesie, tylko przerywnik dodam, że kraje arabskie będą bardzo intensywnie budować rurociągi, które w ogóle ominą cieśninę Ormuz całkowicie i jakby odbiorą możliwość Iranowi w ogóle jakiegokolwiek wpływu na ich politykę. To są i rurociągi, które mają iść na Morze Czerwone, i takie, które mają iść na Morze Śródziemne. No, zaczyna być bardzo opłacalna ich budowa. Ona oczywiście potrwa wiele miesięcy. No, ale też niektóre z tych rurociągów wymagają, że tak powiem, tylko dodania drugiej nitki w miejsce tej, która jest, albo naprawy fragmentu. Także to się w tej chwili zaczyna dziać. No, ale tak czy inaczej mamy sytuację taką, w której cieśnina jest zamknięta. Amerykanie ją blokują dla statków irańskich, przynajmniej jak twierdzą. Natomiast Iran blokuje wszystkie inne statki, a w każdym razie co jakiś czas ostrzeliwuje jakiś tankowiec bądź gazowiec, powodując, że przeprawa przez cieśninę staje się skrajnie ryzykowna. Niestety za tę wyprawę Trumpa wszyscy będziemy płacili na naszych stacjach benzynowych, no to co do tego nie ma wątpliwości. Zresztą Państwo zauważyliście te cyferki, które się zmieniają na tych dystrybutorach, to jest właśnie podatek na Trumpa, tak zwane Trumpowe. Otóż Mohamed Bagher Zolhadr, sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wydał oświadczenie, które ukazało się w państwowych mediach, przedstawiające szereg warunków ponownego otwarcia cieśniny. Wezwał Stany Zjednoczone po pierwsze do zniesienia blokady morskiej i sankcji wobec Iranu. Jest to żądanie oczywiście zniesienia sankcji jest standardowym żądaniem Iranu. Znalazło się w MOU podpisanym przez Amerykanów. Wycofanie armii amerykańskiej z obszarów wokół Iranu, przy czym nie wiadomo o jakie obszary do końca chodzi, czy chodzi również o bazy na przykład, które znajdują się w Katarze, żeby daleko nie szukać. Co więcej, wypłaty reparacji wojennych i uwolnienia zamrożonych aktywów irańskich. Wypłata reparacji nie była przedmiotem negocjacji, znaczy może inaczej, była przedmiotem negocjacji, nie znalazła się MOU podpisanym przez Stany Zjednoczone i Iran, a potem zerwanym. Również zażądano zaprzestania ataków na sojuszników Iranu w regionie i gruźb wobec Iranu. No Biały Dom jeszcze do tej pory nie odpowiedział. Wcześniejsze zawieszenie broni między Iranem a USA uzgodnione w czerwcu przewidywało całkowite zniesienie sankcji, ale dopiero w przypadku osiągnięcia ostatecznego porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Wtedy notabene, że zaczęły się pojawiać spekulacje, amerykańscy urzędnicy twierdzili, że Iran będzie mógł uzyskać dostęp do takich funduszy tylko wtedy, kiedy zobowiąże się najpierw do rezygnacji z wysoko wzbogaconego uranu. Potem Trump zaczął mówić, to Państwo na pewno pamiętacie, że nie uwolnią ich tych środków, albo jeżeli uwolnią, to tylko po to, żeby mogli kupić niektóre wskazane przez Amerykanów towary amerykańskie, co absolutnie nie było przedmiotem MOU i to już była własna interpretacja Trumpa. W związku z tym Iran po prostu uznał, że Amerykanie zerwali albo też zmieniają to postanowienie i tyle. W każdym razie oświadczenie z Olhadra pojawiło się w tym samym czasie, kiedy Iran i Oman negocjują porozumienie w sprawie przyszłego zarządzania ciśniną Ormus. No ale tak jak mówię, tam się te rozmowy, już chyba pryncypialne kwestie zostały rozstrzygnięte, koncentrują się wokół kwestii bardziej technicznych, czyli którą trasą, jakie opłaty i tak dalej. Iran faktycznie zamknął cieśninę w odwecie za atak Stanów Zjednoczonych i państwa opornego tam, gdzie chce w lutym. To jest tak, że lista żądań podważyła oczekiwania, nie wiadomo skąd brane notabene, bo od początku Iran i Oman mówiły, że to nie ma nic wspólnego, że umowa z Omanem wkrótce umożliwi handel przez cieśninę, no i oczywiście obniży globalne ceny energii. Co więcej, zaczęły się pojawiać informacje też o tym, że no cały czas mamy, prawda, cały czas ta podaż ropy naftowej istnieje, natomiast podobno zapasy w Stanach Zjednoczonych są najniższe od chyba 20 lat czy coś takiego, więc to pokazuje, że w dużej mierze uwalniane są po prostu w tej chwili zapasy, żeby no nie doprowadzić do jakiejś katastrofy i nagle braku ropy gdzieś na jakimś rynku, no i oczywiście wiadomo, paniki i tak dalej, więc natomiast te zapasy są podobno bliskie wyczerpania. Tak naprawdę chyba najbardziej ratują sytuację Chiny, które zaprzestały, znaczy obniżyło ponad 50% swoje zakupy ropy naftowej, a nawet jeżeli kupują, to kupują od krajów objętych embargiem, na przykład od Rosji czy od Iranu, a w związku z tym jakby ich zakupy nie mają wpływu albo mają wpływ na obniżanie raczej ceny światowej, a nie i podwyższanie. Natomiast wcześniej, przed konfliktem, jak się okazuje, po prostu kupowały dwa razy więcej, ale przynajmniej połowa z tego właśnie trafiała na zapasy, tak? Czyli do tych podziemnych, gigantycznych rezerwuarów, gdzie oni tę ropę wpompowują. No właśnie na wypadek tego typu blokad. Więc co jeszcze? Więc irańscy urzędnicy zasugerowali jeszcze w sobotę, że ponowne otwarcie cieśniny nie jest bliskie. Rzecznik Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji powiedział, że ponowne otwarcie cieśniny nie jest uzależnione od negocjacji irańsko-omańskich. Więc dlatego ja się dziwię, znaczy ja odnoszę wrażenie, że nikt z przedstawicieli mediów, którzy piszą o tym, w ogóle nie słucha, tak jak gdyby, czyli całkowicie pomijają komunikaty irańskie, a potem robią wielkie, zdziwione oczy, no jak to jest możliwe, przecież myśmy tak nie mówili, no ale Irańczycy tak mówili, no naprawdę, no to myśmy tego nie słyszeli, więc jakby oni to mówią dość wyraźnie. Jeszcze dodatkowo w komentarzu opublikowanym przez Tasni Mohebi stwierdził, że będzie to zależało od pełnej akceptacji warunków Iranu przez Stany Zjednoczone. No nie sprecyzował tych warunków, poza tym, że Stany Zjednoczone nie mogą ingerować w trwające negocjacje Iranu z Omanem ani innymi krajami. Araghchi dodał jeszcze dodatkowo, że Iran i Oman są bardzo bliskie porozumienia. Powiedział też Araghchi, jednak ponowne otwarcie cieśniny zależy od spełnienia innych warunków, w tym zrekompensowania przez Stany Zjednoczone naruszeń memorandum z Islamabadu, czyli chodzi o to MOU. Porozumienie z czerwca, czyli to memorandum MOU, znaczy memorandum porozumienia, tak, wynegocjowane przez pakistańskich mediatorów w Islamabadzie przewidywało otwarcie cieśniny Ormus i tymczasowe zniesienie sankcji naftowych wobec Iranu. Natomiast sformułowania w porozumieniu były, jak twierdzą Amerykanie, niejasne, jak twierdzą wszyscy, którzy czytali to porozumienie, jasne, natomiast były zupełnie inaczej interpretowane przez strony. Stany Zjednoczone poparły południowy szlak dla statków, czyli ten, który by był u wybrzeży Omanu i omijał irańskie wody terytorialne. Iran zareagował, ostrzegając, że zaatakuje statki płynące tą trasą. Jak zwykle nie słuchano tego, co Iran mówi, w związku z tym zaatakował. To spowodowało, że Stany Zjednoczone ponownie wprowadziły blokadę morską irańskich portów, potem mieliśmy ostrzał wzajemny i poważne zniszczenia zresztą baz amerykańskich i kolejne komunikaty o tym, że wielki atak, który miał nastąpić, nie został odwołany. No właśnie, najpierw Trump twierdził, że bo Iran go błagał, potem, bo prosił go Mohammed bin Salman, co jest bardziej prawdopodobne, bo to jest potwierdzone ze strony saudyjskiej. No a trzeci komunikat jest taki, że po prostu Stany Zjednoczone nie mają dostatecznej ilości antyefektorów, znaczy mają dostateczną ilość, żeby się obronić, natomiast wtedy, jeżeli się obronią, a właściwie będą bronić pewnie państwa położnego tam, gdzie chce, to w takiej sytuacji nie będą w stanie później prowadzić żadnej poważniejszej wojny przez rok czy dwa. A to wystarczy na przykład w kwestii Tajwanu, rok czy dwa jest dostatecznym terminem. Więc krótko mówiąc, to miało powstrzymać podobno Trumpa. Co go tak naprawdę powstrzymało, nie wiadomo. Nikt, nawet najbardziej jakby biegli trumpolodzy, nie bardzo potrafią sobie z tym poradzić. W każdym razie to jest tak, że Arakci też powiedział, że Iran i Oman omawiają tymczasową trasę przez cieśninę, armie obu krajów negocjują szczegóły. Urzędnicy twierdzą, że może sformalizować między innymi roszczenia Iranu do kontroli żeglugi na tym szlaku wodnym. Komentarze irańskich urzędników mogą być też częścią działań wewnętrznych, to znaczy Arakci i Pezeszkian za to w ogóle dogadywanie się ze Stanami Zjednoczonymi są pod ostrzałem radykałów. Radykałowie nie chcą się porozumieć ze Stanami Zjednoczonymi, chcą kontynuowania wojny. Kalkulują, i to jest ta podstawowa kalkulacja, kalkulują, że Amerykanom skończą się, że tak powiem, antyrakiety niż im rakiety. A jak się okazuje, te ataki na Iran, na cele wojskowe, no niewiele dają, krótko mówiąc. Tak? Te cele, które pewnie zostały zniszczone na powierzchni, zostały zniszczone. Te, które są pod górami, Amerykanie nie mają czym ich zniszczyć. Natomiast te wszystkie, cała reszta, no to jest ewentualny atak na infrastrukturę cywilną, co spowoduje kontratak, prawda, i też atak na infrastrukturę cywilną państw Zatoki, które w ten sposób przestaną funkcjonować jako czynne gospodarki. O, tak można powiedzieć. I tak wygląda, tak, jeżeli ktoś nie wiedział jeszcze, to jeszcze raz to powtarzam i opowiadam. W każdym razie to jest tak, że te wszystkie wypowiedzi, w każdym razie irańskie, wskazują, że rozmowy z Omanem są jak gdyby elementem po pierwsze ustalenia sposobu ponownego otwarcia cieśniny Ormus, ale przede wszystkim przez fakt dokonany, prawda, przez układ już międzynarodowy, no bo to przecież jeżeli się podpiszą, to będzie układ międzynarodowy, narzucenie jak gdyby statusu formalno-prawnego cieśniny. I to jest najistotniejsze. Jeżeli inne państwa również uznają, że no, ten pakt jest, nie zakwestionują go w sposób jakiś czynny, no to będziemy mieli uwłaszczenie się po prostu Iranu i Omanu na cieśninie jako fakt dokonany. No i później można oczywiście próbować się przez tą cieśninę przebijać siłą, ale Amerykanie jakoś się do tego nie palą. W każdym razie emirackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że irański atak wymierzony, do którego doszło teraz, był to tankowiec należący do państwowej Abu Dhabi National Oil Company podczas próby przeprawy przez cieśninę Ormus. Firma zresztą powiedziała, że w sumie co najmniej 15 jej statków zostało zaatakowanych na tym szlaku od początku konfliktu, w wyniku czego jedna osoba odeszła na drogę do Jerozolimy, 20 zostało rannych. W oświadczeniu z soboty Ministerstwo Spraw Zagranicznych Omanu potępiło wielokrotne ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormus, uznając to za naruszenie prawa międzynarodowego i suwerenności terytorialnej. W oświadczeniu też stwierdzono, że negocjacje z Iranem przebiegają w pozytywnej, konstruktywnej atmosferze i wezwano do unikania wszelkich działań, które mogłyby wpłynąć na te negocjacje i osiągnięte postępy, co przyniesie korzyści wszystkim stronom. Natomiast jeśli chodzi o Amerykanów, no to J.D. Vance przedstawił USA jako gracza w rozmowach Iranu z Omanem, powiedział, że rozmowy są w trakcie gry, pomimo tego, że amerykańscy urzędnicy twierdzili, że ta umowa o ponownym otwarciu cieśniny jest już bliska. Natomiast no właśnie to jest moim zdaniem to przeinaczenie, to jest świadome zresztą, bo to jest gra na zmianę cen ropy naftowej, moim zdaniem li tylko i wyłącznie, czyli próba wmówienia opinii publicznej, że jak się Iran dogada z Omanem, to automatycznie zostanie otwarta cieśnina. jeszcze to powinno być przedstawione jako sukces G.D. Vance'a i Trumpa. To nie jest nieprawda. Znaczy te rozmowy irańsko-omańskie są rozmowami irańsko-omańskimi. Potem to zostanie położone na stole i inne państwa będą musiały to zaakceptować lub też nie. Natomiast tutaj nie ma na pewno żadnego automatu. No więc Vance powiedział, teraz tak naprawdę pracujemy nad tym, jak faktycznie stworzyć system kontroli ruchu, aby przepływające statki mogły bezpiecznie przepływać. To oczywiście obejmuje rozminowywanie, ale obejmuje również zobowiązanie Irańczyków, że nie będą ostrzeliwać statków handlowych. Vance natomiast nie powiedział, na co USA mogłyby się zgodzić w ramach takiego porozumienia. W zamian tego powiedział, że tutaj oni czy są w stanie... czy ich system jest w stanie zapewnić nam to, co niezbędne, co im niezbędne do szczęścia. No tak, przepraszam, to są opowieści. Krótko mówiąc, Kepler, który zajmuje się danymi morskimi, w ciągu ostatniego tygodnia poinformował, że przez cieśninę przepływało zaledwie kilkanaście statków dziennie. Standardowa ilość przed wojną to jest 130. No to notabene bardzo wiele z nich, właśnie próbując uniknąć wykrycia przez siły irańskie lub amerykańskie, wyłączały transpondery. W związku z tym utrudnia to dokładne zliczenie również przekroczeń cieśniny. Kepler zwykle to oczywiście robi na podstawie też danych satelitarnych. Tutaj one są opóźnione, ich publikacja, natomiast też na podstawie tego, jak się statek miał włączony transponder, na przykład będąc w zatoce, a potem nagle włącza go znowu na Oceanie Indyjskim, więc stąd wiadomo, że przepłynął lub teleportował się. Jest jeszcze druga taka teoretyczna możliwość. Więc, proszę Państwa, nie jest to dobra informacja dla naszych portfeli, nie jest to dobra informacja dla, nie wiem, właścicieli stacji benzynowych, to chyba dobra, no. Chociaż popyt na benzynę zacznie spadać i im wyższa będzie cena, bo w pewnym momencie nie wszyscy dadzą radę po prostu tę cenę płacić. No więc, a co więcej, no to jedynym zabiegiem, który obniża trochę, to jest opowiadanie o tym, że się za chwilę dogadają i rynki, co tam ciekawsze, reagują na to z jakąś taką ogromną naiwnością, nie zwracając uwagi w ogóle na komunikaty stron konfliktu, tak? No ale to już jest inna historia. W każdym razie pewnie jacyś badacze, którzy zajmują się racjonalnością gospodarowania, już tam było kilka przecież prac, nawet jedna noblowska, więc będą pewnie badali, na czym polega to zjawisko, bo to jest bardziej zjawisko chyba psychologiczne niż ekonomiczne. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, nazwałem go umownie rosną koszty wojny. To jest temat bardzo ważny, ale głównie amerykański. To nie jest zliczenie dla całej gospodarki światowej. Dlatego amerykański, bo to od Stanów Zjednoczonych tak naprawdę zależy, czy ta wojna będzie kontynuowana i na jakich zasadach. I to teoretycznie Trumpowi powinno się spieszyć, ale jak widać mu się nie spieszy w ogóle. On zresztą sugerował coś takiego, że no tam, że nie będą atakować, że będą dalej blokować, że gospodarka Iranu za chwilę upadnie. Czyli standardowy poprzedni tekst, który miał, bo już ten tekst chodził, żeby nie było wątpliwości, już raz tak mówił. No ale potem mu uświadomiono, że ona się wcale nie przewraca. Co więcej, Iran prowadzi bardzo intensywny handel lądowy. I to zarówno przez Pakistan, przez Turcję, pewnie przez Azerbejdżan, na pewno przez Armenię i tak dalej. Więc to nie jest jedyna możliwość handlu przez cieśninę Ormus. Natomiast jest to jedyna możliwość handlu dla państw naftowych, takich jak Irak. Irak teraz sobie podpisał umowy, no ale załóżmy Kuwejt, prawda? To już jest Kuwejt, Bahrain. No, Emiraty Arabskie mają problem, ponieważ port w Dżandu jest atakowany już rutynowo teraz przez Hutich i mają wojnę domową, ale to już jest zupełnie inna historia. Na szczęście wojnę domową jeszcze w Jemenie. Natomiast wróćmy adrem, tak? Otóż w Stanach Zjednoczonych rosną te koszty wojny, ustawodawcy spierają się o plan, kto będzie pokrywał rachunek. Konsumenci w tej chwili ponoszą te koszty, ponieważ ceny gazu szczególnie wzrosły w wyniku zakłóceń w dostawach. Zresztą ludzie na całym świecie borykają się z niedoborami i wyższymi cenami, w tym my, oglądając rosnące rachunki na stacjach benzynowych. No częściowo jest to związane z faktycznym zamknięciem cieśniny Ormus przez Iran. Natomiast no, sojusznicy USA, przynajmniej w Zatoce, naciskają na zawarcie umowy o jej otwarciu, bo po prostu oni tam cierpią najbardziej. Znaczy to są, przypomnijmy, to są państwa, które no, na drugim miejscu w Arabii Saudyjskiej, się teraz oczywiście żartuje, po sprzedaży ropy naftowej jest sprzedawanie pamiątkowych pocztówek z Mekki, więc to jest kraj, który kiedyś właśnie żył z turystyki, z przeprowadzania, z tak zwanej logistyki, czyli przeprowadzania karawan przez swoje terytorium i tak dalej. No, Więc to jest duży problem dla nich. Hexet powiedział coś takiego, bo Hexet udzielił wywiadu do właśnie dziennikarzom. On zresztą w marcu powiedział coś takiego, że no, eliminowanie złych ludzi wymaga pieniędzy. No więc do września wojsko, prawdopodobnie samo wojsko, poniesie około 37,5 miliarda dolarów kosztów finansowanych z podatków w związku z wojną. Natomiast nie wlicza się w to kosztów zniszczeń baz amerykańskich. To jest według najnowszych szacunków Hexeta, które przedstawił on na przesłuchaniu w zeszłym miesiącu, na którym zresztą wtedy naciskał na ustawodawców, żeby mu zatwierdzili kolejne 67 miliardów dolarów dofinansowania właśnie na pokrycie kosztów konfliktu, w tym na uzupełnienie zapasów broni. Ale zdaje się, że to też ciągle jeszcze nie uwzględnia na przykład wymiany tych no, niezwykle kosztownych instalacji radarowych, które zostały radarowych, łącznościowych. Tam jest jakiś taki radar, który kosztował jakieś kosmiczne pieniądze, jeden przynajmniej uszkodzony, który na samym początku konfliktu pokazywano. No, tam wtedy specjaliści mówili, że to jest nienaprawialne, to trzeba wymienić po prostu na nowy. To było pod miliard dolarów, 700 milionów, 800. No, to są tak abstrakcyjne kwoty, że... Zresztą, wiecie Państwo, no, tego pewnie na Amazonie nie da się kupić, więc to trzeba zamówić, ktoś to musi zrobić. Krótko mówiąc, pod koniec ubiegłego miesiąca Izba Reprezentantów zatwierdziła około 73 miliardów dolarów na wojnę z Iranem, z czego niecała kwota trafi do Departamentu Obrony, a Senat spieszy się z zatwierdzeniem tej kwoty wraz z tymczasowym środkiem wydatkowym przed opuszczeniem Waszyngtonu na letnią przerwę. Ta letnia przerwa już się chyba teraz rozpoczyna. Republikanie uchwalili 22 lipca ustawę o polityce obronnej o wartości 1 150 000 000 000 dolarów i stworzyli plan budżetowy o wartości 95 miliardów dolarów, który ma między innymi dać te właśnie 73 miliardy dodatkowe. W tej chwili CIS, prawda, czyli to Center for Strategic and International Studies, to jest taki jeden z najbardziej znanych think tanków międzynarodowych, on szacował koszty wojny na około 35 do 42 miliardy dolarów, licząc jedynie dodatkowe koszty poniesione przez Departament Obrony, ponieważ wiele działań, to znaczy chodzi o środki dodatkowe, a nie te, które na przykład Departament Obrony i tak ponosi, czyli które są już uwzględnione w budżecie. Te szacunki opierają się na 6 kategoriach wydatków, jak możecie Państwo zajrzeć do tego raportu, czyli rozmieszczenie sił, amunicja, wyższe tempo operacji, straty sprzętu, uszkodzenia bazowe i wzrost cen paliw. Amunicja jest głównym czynnikiem, który w tej chwili generuje koszty. Wiecie Państwo, oszacowano w tej chwili właśnie, że koszty samej amunicji przekroczyły 26 miliardów dolarów. Co więcej, wskazuje się, że Stany Zjednoczone uszczupliły w znacznym stopniu swój arsenał zaawansowanych pocisków przechwytujących do obrony przeciwrakietowej, używając do obrony państwa z gwiazdką, widzicie Państwo, jest nowa nazwa, więcej amunicji wysokiej klasy niż same siły humanistyczne użyły przeciwko Iranowi. Co więcej, Iran używa znacznie tańszej amunicji do właśnie tych ataków, chociażby na bazy, co powoduje asymetrię kosztów, znaczy wielką asymetrię kosztów. W zeszłym tygodniu Trump miał rzekomo wyrazić oburzenie wobec Hexeta, domagając się odpowiedzi, dlaczego się czuje wprowadzony w błąd w sprawie niedoborów amunicji. Natomiast no tutaj w maju amerykańscy urzędnicy informowali, że USA wyszyli ponad 200 pocisków THAAD, co stanowi mniej więcej połowę w ogóle całkowitego arsenału Pentagonu. Jeden pocisk przechwytujący THAAD kosztuje około 15 milionów dolarów. Co więcej, analitycy twierdzą, że teraz uzupełnianie zapasów tych pocisków przechwytujących wiąże się z wyższymi kosztami. Również pociski Tomahawk, amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu, no podstawa, krótko mówiąc, uderzeniowa amerykańskiej armii w konflikcie konwencjonalnym, zresztą też wpisana w doktrynę japońską na przykład, kosztują ponad 2 miliony dolarów za sztukę, natomiast ich wymiana w tej chwili kosztuje nawet dwa razy więcej. Znaczy za 2 miliony były kupowane, teraz podobno kosztują około 4 milionów lub więcej. Te nowe pociski Tomahawk, one mają zasięg 2,5 tysiąca kilometrów, więc to jest coś, co... No gdyby na przykład takie Tomahawki znalazły się na Ukrainie, to mielibyśmy zupełnie inny konflikt niż mamy w tej chwili. No, krótko mówiąc, Stany Zjednoczone nie są w stanie dostarczyć tego Japonii, bo właśnie muszą przede wszystkim uzupełnić własne zapasy. Więc to jest tak, że ci właśnie specjaliści twierdzą, że to 67 miliardów dolarów jest to rozsądne, jest rozsądny szacunek kosztów. Natomiast prawdopodobnie pokryje tylko część, jak to powiedziano, wierzchołka góry lodowej, ponieważ, czyli krótko mówiąc, krótkoterminowe koszty personelu, amunicji i paliwa. Natomiast jest wiadomo, że w ciągu pierwszych 2 dni wojny z Iranem Pentagon spalił amunicję o wartości prawie 6 miliardów dolarów w ciągu 2 dni. W ciągu 4 tygodni wojny Stany Zjednoczone wystrzeliły ponad 850 pocisków manewrujących Tomahawk, których rocznie produkuje się kilkaset zaledwie. I koszty średnio- i długoterminowe natomiast są pomijane w szacunkach Pentagonu. Te zniszczenia amerykańskich baz wojskowych były kosztowne. Nie wiadomo jeszcze, jakie to są koszty, od razu zaznaczmy. Pentagon poinformował, że ich nie uwzględnił i napraw, i wymiany tego sprzętu. Irańskie naloty uszkodziły lub zniszczyły co najmniej 228 konstrukcji lub elementów wyposażenia. To jest tak, że no w tej chwili zaczęto też szacować, ile ta wojna kosztuje każdego Amerykanina. W związku z tym koszt na każdego Amerykanina to jest około 115 dolarów, czyli tyle składkowo. To jest koszt, to jest wtedy, kiedy szacowano, że ten koszt operacji wojskowej wyniesie 39 miliardów. Wskazuje się też, że jak właśnie ładnie jeden ze specjalistów powiedział, cytowany dzisiaj przez Washington Post, że wojny mają również długi ogon kosztów. Czyli krótko mówiąc, wzrosty budżetu Pentagonu, długoterminowe świadczenia dla weteranów i tak dalej. Czyli no, po doświadczeniach dotychczasowych wojen, prawda, Afganistan, Irak i tak dalej. Więc co jeszcze się wskazuje? No, wojna właśnie generuje też koszty drugorzędne, w tym obciążenia dla konsumentów wynikające ze wzrostu cen. Trump nazwał wyższe ceny benzyny obecnie drobnostkami w porównaniu z groźbą uzyskania przez Iran broni jądrowej. No więc w tej chwili Uniwersytet Browna oszacował dodatkowe koszty oleju i benzyny ponoszone przez wszystkich Amerykanów od początku wojny na prawie 80 miliardów dolarów. Czyli o tyle więcej zapłacili Amerykanie ze względu na wojnę Trumpa za benzynę. Czyli około 609 dolarów na gospodarstwo domowe w USA. Tutaj no, Moody's, prawda, oszacowało, że to jest 1000 dolarów z powodu wojny, przy czym 1/3 tej kwoty przypada na koszt benzyny. Szacunki obejmują również koszt oleju napędowego, który wpływa na wszystko, co znajduje się w ciężarówce, w tym artykuły spożywcze, paliwo lotnicze, wyższe stopy procentowe i tak dalej. Więc kolejne 250 dolarów to podatki przeznaczone na bezpośrednie wydatki wojskowe. Natomiast co jeszcze można powiedzieć? No w zasadzie to tyle, proszę Państwa. Więc takie szacunki są w tej chwili robione przez ekonomistów. Tylko powstaje jedno zasadnicze pytanie. Czy te szacunki wszystkie, czy to, że to Amerykanie muszą płacić więcej, wpłynie na wybory midterms, czy nie? Jeżeli nie wpłynie na wybory midterms, a być może Biały Dom ma takie badania, które wskazują, że nie wpłynie. Dlatego właśnie Trump może sobie pozwolić na niespieszenie się z zakończeniem wojny, bo tak czy inaczej te midtermsy Republikanie no, może nie wygrają, ale też nie przegrają. Znaczy, to jest, najważniejsza jest jedna rzecz, czy stracą kontrolę Izbie Reprezentantów. Bo Izba Reprezentantów może rozpocząć procedurę impeachmentu prezydenta. I to prawdopodobnie zrobi, jeżeli tylko demokraci będą mieli chociaż jedną kreskę, prawda, ponad 50%. A jeżeli z szacunków wychodzi, że no może stracą republikanie, ale ciągle zachowają równowagę bądź minimalną przewagę, to nie będzie żadnego problemu. Znaczy to ta wojna jeszcze może trwać do końca kadencji Trumpa lub też dłużej. No taki Wietnam 2.0. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny. Otóż doszło do znaczącej symbolicznie przynajmniej zmiany, a i pewnie merytorycznie też zmiany w kierownictwie państwa irańskiego. Otóż główny doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego został zastąpiony przez długoletniego dowódcę wojskowego, którego nominacja może oznaczać no, dalszą konsolidację władzy, krótko mówiąc, przez partię wojny, tak to nazwijmy. Otóż Mohsen Razei, który dowodził irańskim korpusem strażników rewolucji islamskiej podczas wojny iracko-irańskiej, czyli w latach 80., zostanie nowym sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To jest z oficjalnego komunikatu rzecznika prezydenta Iranu. Do tej pory Razei pełnił funkcję doradcy najwyższego przywódcy Iranu, czyli Ajatollaha Mojtahy Chameneiego. Notabene Mojtahy Chamenei się pojawił w na wideo, na ile to wideo jest autentyczne, nie wiadomo, ale rzekomo jest autentyczne, no wskazano, że w czasie tej audiencji, którą tam nagrywano, siedział, nie stał, więc nie wiadomo, czy jest w stanie. I druga rzecz, że pokazywano go tylko jak gdyby jedną stronę jego, tak? Sugerując, że być może druga jest jakoś bardzo ciężko poraniona. Co było twierdzeniem od początku tych różnych wywiadów, głównie wywiadu z państwa położnego tam, gdzie chce. No ale to, czy tak jest, to nie wiadomo. W każdym razie Rezaj zastępuje Mohammada Bagera Zolhadra, który objął stanowisko po tym, jak poprzedni sekretarz rady, czyli Ali Larijani, został odesłany na drogę do Jerozolimy na początku tego roku. Said Mehdi Tabatabei, to jest rzecznik Pazeszkiana, poinformował, że Zolhadr zrezygnował ze stanowiska, obejmie nowe stanowiska, jego właśnie miejsce zajmie Razej. Chociaż Zolhadr sam jest weteranem Korpusu Strażników Rewolucji, najpotężniejszej irańskiej siły bezpieczeństwa, to jednak nie ma on autorytetu, jaki mają niektórzy inni obecni i byli dowódcy wojskowi. No już na pewno nie był w stanie zastąpić Larijaniego. Rada, w skład której wchodzą wysocy rangą urzędnicy cywilni i wojskowi, ma kluczową rolę w decyzjach o polityce Iranu, szczególnie właśnie w tej chwili o zatwierdzaniu bądź też kontestowaniu procesu negocjacyjnego. No więc w czerwcu Rada podpisała memorandum właśnie, które miało wstrzymać wojnę, ten MOU. Chociaż porozumienie upadło, to jednak to właśnie Rada zatwierdzała, więc bycie sekretarzem takiej rady to jest potężna władza w Iranie. Co więcej, to sygnalizuje, przynajmniej jak twierdzą specjaliści od Iranu, że wieloletni szefowie służb bezpieczeństwa kraju umacniają swoją władzę. Razej jest stale obecny na najwyższych szczeblach irańskiego wojska i polityki od około 40 lat. Parę razy zresztą kandydował na prezydenta, nigdy skutecznie. Co więcej, to ma podobno też służyć zrównoważeniu pozycji Kalibafa, prawda? Czyli Kalibaf, czyli przewodniczący parlamentu, który tam urósł na głównego wręcz negocjatora. To jest ten, który o mało co został prezydentem. Więc też Kalibaf, weteran Gwardii Rewolucji, prawda, były dowódca. No i jest przewodniczącym parlamentu, jest znany z bliskich relacji z Zolhadrem. Natomiast ta rotacja może być zabiegiem właśnie Ayatollaha Chameneiego, który chce w ten sposób ograniczyć wpływy Kalibafa, no, który tam urósł rzeczywiście bardzo przy okazji tego konfliktu. Kalibaf w przyszłości bronił porozumienia o zawieszeniu broni, które Iran zawarł w czerwcu, mimo że w kraju coraz bardziej radykalne siły atakowały to porozumienie. Nominacja Razeja oznacza, że bardziej radykalna strona tego systemu zyskuje przewagę i to jest prawdopodobnie prawda. Natomiast to nie oznacza, że te decyzje będą teraz bardziej radykalne czy też bardziej pragmatyczne. Po prostu to jest zmiana układu sił wewnątrz Iranu i tutaj raczej nie należy się spodziewać jakichś widocznych z zewnątrz spektakularnych zmian. Raczej to, że jest to po prostu jakiś signum temporis. No, w tej chwili stara gwardia, jakby, która uznaje, że należy walczyć z Amerykanami zamiast z nimi rozmawiać, a dopiero rozmawiać wtedy, kiedy uznają się za pokonanych bądź uznają, że czas płynąć do domu, że ta po prostu ta formacja zyskuje na znaczeniu. Kto tam jest tak naprawdę liderem tego, to trudno jest powiedzieć. Tam wymieniano kilka nazwisk, ale ja przypuszczam, że to jest tak trochę, jak Państwo pamiętacie z kapitana Klossa, prawda, był taki Obergruppenführer Wolf. No to mniej więcej jest prawdopodobnie tak samo to wygląda, tylko pewnie no, się nie układają ich pierwsze litery nazwisk w nazwisko Wolf. W każdym razie trzeba pamiętać, że zarówno Razej, jak i Kalibaf mają ogromne ambicje. Razej, podobnie jak Kalibaf, kandydował w przyszłości na prezydenta, natomiast no, Kalibaf w tej chwili po pierwsze zyskał na znaczeniu, po drugie w tych ostatnich wyborach, no, do ostatniej chwili uważano, że to on wygra, dopóki nie wygrał jednak Pezeszkian. W każdym razie to jest, przypomina się właśnie, że jeden z duchownych spokrewniony z Ayatollahem Chameneim przewidywał tę nominację i przedstawiał ją jako element działań mających na cele ograniczenie władzy Pezeszkiana. Pezeszkian i Arakci są w tej chwili najbardziej atakowani przez radykałów za ich próby właśnie dyplomacji ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą, no, jak widać, do tej pory nieskutecznej, albo skutecznej na kilka dni. Rzekomo Pezeszkian wielokrotnie groził rezygnacją z urzędu prezydenta, żeby postawić na swoim, natomiast podobno Chamenei miał za którymś razem stwierdzić, że chętnie przyjmie tę ofertę, bo już miał dosyć tego typu fochów. I tak to podobno wygląda, ale tak jak mówię, podobno, bo to są wszystko, proszę Państwa, przecieki niepotwierdzone od anonimowych urzędników irańskich. Równie dobrze może być to element konfabulacji. No ale mamy to, co mamy, tak? Więc pracujemy na tym materiale, który jest, tak? Także mamy, krótko mówiąc, zmiany w Iranie i zobaczymy, czy ta zmiana będzie miała jakiekolwiek praktyczne znaczenie dla negocjacji z Amerykanami. Czyli, krótko mówiąc, czy w pewnym momencie zaczniemy płacić trochę taniej za benzynę na stacjach benzynowych, bo do tego się to pytanie sprowadza. No i proszę Państwa, mamy ten temat kolejny związany z poprzednimi, a mianowicie dzisiaj prasa amerykańska dotarła do tajnej, jak zwykle, notatki, która została sporządzona przez Departament Obrony, w której Pentagon wzywa amerykański przemysł zbrojeniowy do szybkiego zwiększenia produkcji i dostaw broni, w tym amunicji. No tak a propos tych właśnie komentarzy ze strony Pentagonu, że mają dużo amunicji i nie potrzebują nowej, po czym, jak się okazuje, potrzebują nowej, bo o to proszą. Tutaj pan zastępca sekretarza obrony Steve Feinberg napisał do liderów przemysłu zbrojeniowego, że mają nie więcej niż 21 dni na przedstawienie planów znacznie szybszych i bardziej agresywnych harmonogramów dostaw lub zwiększenia produkcji kluczowych zdolności. Powiedział całkowicie, te wieloletnie cykle rozwojowe są niedopuszczalne, musimy radykalnie przyspieszyć nasze harmonogramy programowe i zwiększyć moce produkcyjne. No to się, ta dyrektywa pojawia się w momencie, kiedy rzekomo jest to źródło napięć między Trumpem a Departamentem Obrony. Jest to również najnowsze z serii działań podjętych przez Pentagon w celu rozwiązania problemu, który może pozostać w dużej mierze nierozwiązany, dopóki Kongres nie zwolni dodatkowych środków na obronę. To jest już zupełnie inna kwestia. W każdym razie Trump powiedział jeszcze w czwartek, że USA posiadają ogromne ilości amunicji, że duże ilości są produkowane i wysyłane do USA w razie potrzeby. No więc jak się okazuje, z jakiegoś powodu jednak nie. Notatka ta notabene pojawia się po staraniach Białego Domu o pozyskanie funduszy wojskowych funduszy dla przemysłu zbrojeniowego. To jest tak, że zresztą pod koniec lipca te firmy zbrojeniowe, ale też i startupy zbrojeniowe z Doliny Krzemowej zostały wezwane do Białego Domu na spotkanie z szefową personelu Trumpa. Tam był również pani Wiles, był również Hexet i dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu VOT i dyrektor spraw legislacji. I podobno, to jest oczywiście jak zwykle od anonimowych urzędników, tam był między innymi Lockheed, Northrop, Boeing, Anduril oraz jeszcze Palantir. Poproszono dyrektorów firm o bezpośrednie lobbowanie u prawodawców w sprawie zwiększenia wydatków na obronę poprzez uzgodnienia właśnie z Kongresem. Pentagon ogłosił w ostatnich miesiącach kilka umów ramowych z największymi amerykańskimi wykonawcami zbrojeń i startupami, żeby zwiększyć dostawy zarówno taniej amunicji, jak i zaawansowanej broni przeciwlotniczej. No głównie, jak zwykle, THAAD, prawda, i systemy Patriot. Te porozumienia to są niewiążące umowy między rządem USA a partnerami, które sygnalizują zamiar Departamentu Obrony zakupu broni, ale wymagają finansowania Kongresu, żeby się stały ostateczne. Czyli nie mają, krótko mówiąc, podstawy finansowej, budżetowej, tak? To jest dopiero, zapłacimy, jak dostaniemy. Czyli, krótko mówiąc, to nie są kontrakty i największy problem właśnie wskazują specjaliści, że nic nie zostało zakontraktowane. Czyli wiele MOU, żadnego kontraktu. Więc oczywiście sama bezpośrednia współpraca między Pentagonem czy Białym Domem i przemysłem zbrojeniowym to nie jest nic nowego, ale zapomina się właśnie, to jest najważniejszy element, o którym wspominają specjaliści amerykańscy, że to są wszystko praktycznie firmy giełdowe. Firma giełdowa nie może poinformować swoich udziałowców, że podpisała kontrakt, znaczy zaczęła produkcję nie mając podpisanego kontraktu, czyli zabezpieczenia zbytu. Co więcej, może jeszcze ponieść stratę, no to jest wiadomo, że to jest najlepszy sposób do zdymisjonowania kierownictwa takiej firmy, jeżeli coś takiego podpisze. W związku z tym to jest wielki problem. I to jest tak, że ta notatka Feinberga potwierdzono, że jest prawdziwa. No i przypomina się oczywiście te wszystkie wydatki, które już powiedziałem, czyli te wszystkie wystrzelenia rakiet. No więc te zubożałe zapasy amunicji zwiększają ryzyko po pierwsze dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących w różnych miejscach, bo to oznacza, że zdolności do obrony ich baz w przypadku ataku rakietowego, czy jakiegokolwiek ataku rakietowego, są w tym momencie mocno ograniczone. To jest, no, w poniedziałek Departament Obrony w ubiegłym tygodniu oczywiście ogłosił podpisanie umowy ramowej z Grummanem i z Lockheedem na zwiększenie produkcji właśnie Patriotów w tej wersji PAC-3 i THAAD. Natomiast w zeszłym tygodniu Pentagon przyznał jeszcze Lockheedowi kontrakt o wartości 58 miliardów dolarów na potrojenie produkcji PAC-3 do 2030 roku. No, umowy ramowe zostały podpisane z Anduilem, Castelionem, Coaspirem, Leidosem i Zone 5 w celu, jak powiedziano, agresywnej rozbudowy zdolności uderzeniowych armii USA. Również departament również zaprosił właśnie liderów startupów z Doliny Krzemowej. Hexet przedstawił w ogóle swoją wizję modernizacji procesu zamówień Pentagonu. Powiedział: amerykański przemysł i jego innowacyjny duch błagają o uwolnienie, aby rozwiązać nasze najbardziej złożone i niebezpieczne problemy związane z prowadzeniem wojny. Musimy przestać sobie przeszkadzać, zejść wam z drogi, nawiązać z wami prawdziwą współpracę, zamiast nadmiernie ograniczać i spowalniać wasz naturalny postęp. No tak, ale to jest cały czas problem, bo to wszystko zależy od Kongresu, tak? Od tego, żeby Kongres uchwalił ustawę o wydatkach na obronę wartości 1 150 miliardów dolarów, która pozostaje nadal w impasie, ponieważ demokraci sprzeciwiają się drastycznemu wzrostowi wydatków. Czyli umowy są, nie ma jak ich finansować, więc produkcja się nie może, czy inwestycje rozpocząć. No, Feinberg stwierdził, że DoD fundamentalnie zmieni sposób, w jaki rozwija, produkuje i rozmieszcza zdolności wojskowe. Natomiast też podczas przeglądu budżetu w 2028 roku ten właśnie Feinberg uznał kilka programów zbrojeniowych za krytyczne. Między innymi to jest program obrony przeciwrakietowej NGI, prawda, czyli Next Generation Interceptor i National Advanced Ground to Air Missile System. To jest mobilny system radarowy obrony powietrznej. Jest również zaawansowany system szkolenia pilotów oraz kosmiczny system śledzenia pocisków. W notatce Feinberga zlecono właśnie liderom branży zaplanowanie przyspieszonych dostaw, które zapewniłyby najszybszy harmonogram produkcji i tak dalej. I zwrócono się też do firm zbrojeniowych, żeby proponowały konkretne inwestycje kapitałowe i dla rozbudowy zakładów w celu wsparcia zaangażowania departamentu w realizację zamówień o większej liczbie, tak? Natomiast no właśnie to jest tak, że wskazuje się, że niektórzy wykonawcy zbrojeniowi wydają własne pieniądze na pokrycie kosztów produkcji, nie czekając jak gdyby na Kongres, który jest w impasie. Natomiast jest to pewien hazard, bo w przypadku spółek giełdowych to jest gigantyczne ryzyko po prostu, gdyby doszło na przykład do zmniejszenia tych wydatków albo do jednak niezrealizowania tych kontraktów, to w zasadzie te firmy, znaczy ja przypuszczam, że i tak sprzedadzą, bo to jest przecież bardzo zaawansowana broń i popyt na nią jest na całym świecie. Natomiast no, dla nich jest to ryzyko niejako formalno-prawne, tak? To jest działanie na szkodę firmy, prawda? Jeżeli tak zarząd coś takiego robi, to praktycznie chyba w każdym kodeksie. Państwo, no mamy kolejny temat, to jest temat, który chodził przez cały weekend. Nie ma w tej chwili jednego potwierdzonego, dobrego źródła, z którego można byłoby no, potwierdzić wszystkie informacje, które się pojawiają. Niektóre są potwierdzone, niektóre, proszę, ja zaznaczę, które są jako niepotwierdzone, choć to nie znaczy, że nieprawdziwe, tylko po prostu nie ma potwierdzeń obiektywnych. Trzeba pamiętać, że źródła państw arabskich, szczególnie katarskie, saudyjskie, które zwykle w takich przypadkach regionalnych są dosyć dokładne, tutaj są zaangażowane, można powiedzieć, emocjonalnie w ten konflikt, a w związku z tym tam po prostu informacje są czy cenzurowane, czy ukrywane, więc po prostu bardzo często nie piszą w ogóle. Nie to, że kłamią, tylko po prostu nic nie piszą na tematy, w których inne media lokalne, ale znowu no, z braku potwierdzenia piszą. No, o co chodzi? Więc tak, najpierw jemeńscy Huti rozpoczęli nową falę ataków rakietowych i dronów na port Mokka nad Morzem Czerwonym. Mokka, tak jak kawa Mokka. Rozszerzając atak na obszary kontrolowane przez rząd wzdłuż zachodniego wybrzeża Jemenu, do Jerozolimy odeszło co najmniej 11 osób. Do ostatnich ataków doszło w niedzielę wieczorem, niecałe 24 godziny po wcześniejszym ostrzale Mokka i portu handlowego. Jemeńskie siły rządowe poinformowały, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła 6 dronów podczas ataku, 2 pociski balistyczne natomiast spadły do morza i nie trafiły w cele. Wcześniej w niedzielę ataki na Mokka odesłały na Jerozolimę 11 osób, w tym 8 żołnierzy i 3 cywilów. 32 osoby zostały ranne, to wiemy z relacji AFP. Ataki spowodowały znaczne zniszczenia w porcie. Władze poinformowały o trafieniu budynków i obiektów handlowych. Również poinformowano o szkodach w infrastrukturze portowej, towarach handlowych i żywności. Siły rządowe poinformowały też o przechwyceniu i zniszczeniu bezzałogowego statku z ładunkiem wybuchowym zbliżającego się do portu handlowego, no ale oni tam właśnie, znaczy piszą o zestrzeleniach, nie piszą o tym, co przeleciało. Podczas kolejnych ataków w niedzielę są Narodowe Siły Oporu, to są te siły sprzymierzone z rządem, milicja tak naprawdę, sprzymierzona z rządem Jemenu, tym niby legalnym. One wezwały do mieszkańców Mokki do pozostania w domach, oskarżając Hutich o prowadzenie bezładnego ostrzału. Natomiast Huti twierdzą, że do ataku doprowadziło ich wzmocnienie saudyjskiej armii. Powiedzieli, że operacja obejmowała dużą liczbę pocisków balistycznych i dronów, została przeprowadzona w odpowiedzi na rzekome dalsze wzmocnienie saudyjskich sił, w tym sił sojuszniczych bronią i sprzętem wzdłuż zachodniego wybrzeża Jemenu i w prowincji Taiz. Członek Rady Politycznej Huti, Hizam al-Assad, powiedział, że ciągłe eksplozje pożary i słupy dymu z portu były spowodowane przez duże ilości broni i sprzętu wojskowego tam przechowywanego. Ta eskalacja nie ogranicza się do Mokki, również dystrykt al-Kohę, prawda, i który znajduje się na południe od miasta al-Hudaida. To jest tak, że taka telewizja, możecie Państwo sobie spróbować znaleźć ich portal, nazywa się Al-Jumhuriya, która jest powiązana właśnie z tymi Narodowymi Siłami Oporu, czyli z tym rządem jemeńskim, poinformowała, że wyznaczony przez rząd gubernator Hudejdy Al-Hassan Tahir przeżył próbę zamachu, gdy rakieta balistyczna Huti uderzyła w jego rezydencję w tym dystrykcie. Natomiast, Państwo, to są informacje oficjalne, te, które się pojawiają w źródłach arabskich, czyli saudyjskich i emirackich, i katarskich. Natomiast źródła jemeńskie oraz wideo, które się pojawiają, podają jeszcze dodatkowo inne informacje, a mianowicie podają informacje o załamaniu się czy rozsypaniu frontu w Marib i tego, że podobno siły Huti podeszły na 2 kilometry do miasta Marib. Czy to jest prawda, czy nie? Trudno powiedzieć. No nie mamy innych źródeł możliwości potwierdzenia. Czy jak Marib padnie, to pewnie się do tego przyznają. Więc zajęcie Marib, a potem pójście dalej na wschód przez Huti oznaczałoby zagrożenie dla dostaw ropy naftowej, a głównie z tej ropy naftowej finansowana jest wojna przeciwko Huti. Także jeżeli Huti zajmą Marib, to w zasadzie będzie pozamiatane. To znaczy wojna domowa przez nich zostanie wygrana, bo później już będzie dalej łatwo. Chyba że Saudyjczycy zaangażują się bezpośrednio, czyli wyślą armię, co do której zdolności bojowych trudno mieć, znaczy na tych filmach przynajmniej, które tam pokazano, gdzie te wojska co chwila wpadają w pułapki, zresztą Huti są mistrzami, jeśli chodzi o taką wojnę partyzancką, to jest taki trochę Taliban, tyle tylko, że częściej tańczący, prawda, i chodzący w klapkach, to tak można, tak, Taliban w klapkach to chyba jest najlepsze określenie. I oni znakomicie sobie radzą, szczególnie właśnie na tych górskich drogach, gdzie jest wąska droga górska i tam właśnie na przykład te siły, a zresztą nawet nie, bo tam na tych równinach przy Marib, oni jeżdżą kolumnami zwartymi, w związku z tym na przykład podłożenie improwizowanych ładunków wybuchowych pod całą kolumnę, wbrew pozorom nie jest tak bardzo skomplikowane, niż gdyby latali, jeździli w sposób bardziej rozproszony, więc takie to jest, znaczy, ponieważ się te siły saudyjskie przyzwyczaiły do tego, że przeciwnik nie ma broni lotniczej żadnej, no teraz są drony, w związku z tym to też się chyba liczy jako broń lotnicza, no to sobie jeżdżą właśnie tak jak na paradach i to się źle kończy. Także mieliśmy takiego właśnie człowieka tam po jakiejś bitwie pod Marib, który tam krzyczy z radości, opowiada właśnie, że idą dalej w kierunku właśnie miasta. Więc tak to wygląda. Więc mamy wojnę domową w Jemenie. Na razie zdaje się być, że Huti mają inicjatywę. Czy wygrają ją, czy nie? Tak jak mówię, no wszystko zależy od tego, czy uda im się zdobyć Marib. Jeżeli uda się, no to będzie... Poprzednio się nie udało. Pomimo wielu prób, pomimo różnych i prób okrążenia, prawda? No tam było kilka zdrad jeszcze po obu stronach, ale nie udało się tego Marib zająć. Jak zaczną zajmować? Ja postaram się w ogóle narysować, bo nie ma niestety gotowych map, więc postaram się narysować, pokazać Państwu przy okazji któregoś z kolejnych odcinków, gdzie to w ogóle jest, tak? Jak mniej więcej ta linia frontu przebiega, na podstawie oczywiście tych niepotwierdzonych niestety informacji oficjalnie. Temat kolejny, proszę Państwa, otóż Syria przejmuje rosyjskie bazy. To jest temat mocno sensacyjny. Otóż Syria ogłosiła wczoraj, że zawarła porozumienie, jak rozumiem, z Rosjanami, w sprawie przejęcia kontroli nad dwiema rosyjskimi bazami wojskowymi, co w dużej mierze kończy obecność wojskową Rosji w Syrii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Damaszku poinformowało, że porozumienie zreorganizuje obecność Moskwy, dając syryjskim władzom cywilnym kontrolę nad obiektami transportowymi w Chmeimim i w Tartus. To jest lotnisko i baza morska nad Morzem Śródziemnym. Notabene akurat Chmeimim nie widziałem, Tartus tą bazę widziałem, jak jeszcze to była tylko taka mikroskopijna baza. Więc to o tym zresztą informuje Państwowa Agencja Prasowa SANA. Rosyjskie obiekty wojskowe w tych bazach zostaną przekształcone we wspólne centra szkoleniowe i kwalifikacyjne po 3-miesięcznym okresie przejściowym. No więc ogłoszenie to jest z punktu widzenia Rosji prawdopodobnie ciosem strategicznym, która do tej pory dała radę utrzymać te bazy po tym, kiedy Szara, prawda, czyli Al-Dżulani obalił Baszara al-Assada pod koniec 2024 roku. No a to z drugiej strony trzeba pamiętać, że tutaj Syria znajduje się też pod naciskami Stanów Zjednoczonych, które, zresztą nie tylko, które chciały, żeby wojska rosyjskie zostały, że tak powiem, wyrzucone z Syrii. No i to jest, trzeba pamiętać też, że Stany Zjednoczone w międzyczasie usuwają Syrię z listy państw sponsorujących terroryzm, co otwiera możliwość dość swobodnego poruszania się po rynku finansowym przede wszystkim. Co więcej, 8 lipca jeszcze Trump poinformował Kongres o zamierze swojej administracji wycofania decyzji o uznaniu Syrii właśnie za państwo sponsorujące terroryzm, co tak naprawdę zapoczątkowało 45-dniowy okres, po którym już to zostanie zniesione. Co więcej, Syryjski Generalny Urząd do Spraw Granic i Ceł poinformował, że umowa przewiduje, że strona syryjska przejmie obiekty komercyjne, którymi Rosja zarządzała w porcie. Poinformowano również, że umowa jest następstwem 18 miesięcy negocjacji i otwiera drogę do nowego etapu w stosunkach między krajami. Nowe ustalenia mają na celu ochronę interesów obu krajów. No więc pokazano również w mediach ministra spraw zagranicznych właśnie, czyli Szajbaniego, który zwiedzał lotnisko właśnie w Lataki i potem port Tartus. Ten syryjski urząd do spraw granic i ceł poinformował, że umowa przewiduje, że strona syryjska przejmie właśnie te obiekty komercyjne, to już powiedziałem. Co więcej, Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przejął zarządzanie lotniskiem w Lataki i zamierza je wyremontować. Rosja nie odniosła się natychmiast do tych stwierdzeń, także no być może dzisiaj w ciągu dnia się coś pojawi, ale z samego rana jeszcze nic nie było. Trzeba pamiętać, że Rosja była kluczowym sojusznikiem Asada od wsparcia finansowego i politycznego, aż po obronę w ostatniej chwili notabene tego reżimu syryjskiego w 2015 roku, gdzie zarówno lotnictwo przede wszystkim rosyjskie, jak i artyleria, a potem jeszcze wejście Jabollahu, potem pojawienie się jeszcze na dodatek IRGC, to wszystko spowodowało, że siły Baszara al-Assada, które wtedy sprowadzały się praktycznie do jednej dywizji pancernej, która jeszcze była w całości, i bardzo wielu różnych milicji, które miały różną siłę bojową, delikatnie mówiąc. No ale to wszystko przyczyniło się do pokonania, jakby nie było, bardzo sprawnych, świetnie wyposażonych, świetnie uzbrojonych, zarówno różnego rodzaju grup, takiego lightowych grup dżihadu sponsorowanych przez Saudyjczyków czy Emiratczyków, aż po ciężką Al-Kaidę, prawda, siły ujgurskie, siły czeczeńskie, które walczyły właśnie przede wszystkim w Aleppo. I to jest tak, że natomiast wtedy, kiedy grupa al-Siarry, prawda, czyli Hayat Tahrir al-Sham rozpoczęła ofensywę, która obaliła Asada, Rosja wtedy nic nie zrobiła. Przeprowadziła jakąś niewielką liczbę symbolicznych nalotów, które zresztą nie powstrzymały w ogóle postępów rebeliantów. I bazy pozostały kluczowymi punktami przerzutowymi dla rosyjskich operacji w Afryce i obecności na Morzu Śródziemnym. Więc trzeba też pamiętać, że Putin udzielił azylu Asadowi i jego rodzinie, chociaż wydaje mi się, nie pojawiły się do tej pory żadne potwierdzone zdjęcia ich tam obecności. Więc nie wiadomo, gdzie są. Te jedyne, które gdzieś tam pokazano, to były stare zdjęcia jeszcze z wizyty w Rosji, w związku z tym tak naprawdę nie wiadomo, gdzie, czy on w ogóle funkcjonuje, czy jakby nie został odesłany na drogę do Jerozolimy, co też nie jest wykluczone, czy też może żyje gdzieś tam w Oimiakonie nad Indygirką, też nie wiadomo. W każdym razie Putin udzielił Asadowi azylu, zasugerował też gotowość do odnowienia stosunków między oboma krajami, wtedy kiedy Szara odwiedził Kreml w październiku ubiegłego roku. Na kolejnym spotkaniu w styczniu Putin powiedział Giulianiemu, że Rosja wspiera wysiłki Syrii zmierzające do odzyskania kontroli nad terytorium na północnym wschodzie kraju, tym właśnie, gdzie znajdują się kurdyjskie, syryjskie siły demokratyczne. I również na krótko przed spotkaniem Rosja rozpoczęła wycofywanie swoich wojsk z Kamiszli, to jest baza w pobliżu lotniska w tym regionie. Putin również powiedział, że Rosja jest gotowa wesprzeć wysiłki Syrii w odbudowie obszarów zniszczonych przez walki i odbudowie gospodarki. No więc trzeba pamiętać, że nadal jest tak, że Syria jest uzależniona od dostaw rosyjskiej ropy naftowej. No bo Syria, pamiętajmy, ma co prawda swoje zasoby, ale one są trudne do eksploatacji, zniszczona infrastruktura totalnie, rurociągi niefunkcjonujące, to dopiero mają być budowane rurociągi tutaj właśnie nad Morze Śródziemne, na przykład z Iraku. W każdym razie w ubiegłym tygodniu Reuters informował, że Syria wyraziła gotowość do ograniczenia importu rosyjskiej ropy w ramach trwających rozmów na temat zniesienia sankcji. To chodzi oczywiście o sankcje amerykańskie. Także tak to mniej więcej wygląda, żebyście Państwo wiedzieli, że tam w Syrii też coś się ciekawego cały czas dzieje. Wiecie Państwo, to wszystkie, większość tych komunikatów to są komunikaty pozytywne. Tutaj jedyną rzeczą negatywną mocno, no to jest ta wojna w Zatoce, bo ona odwróciła uwagę, również uwagę inwestycyjno-finansową państw arabskich, które tam były gotowe do potężnych inwestycji w Syrii. No, z drugiej strony to powoduje znowu ta wojna, że Syria stała się wielkim hubem transportowym. No i właśnie taki jest pomysł, żeby właśnie gdzieś tam w okolice Banias czy w okolicach Tartus, żeby tam kończyły się te rurociągi, które mają być budowane z krajów Bliskiego Wschodu, właśnie idące przez pustynię syryjską. Oczywiście zakładając, że na pustyni syryjskiej nie ma już zwartych oddziałów państwa islamskiego, bo jeżeli nie, no to ten rurociąg będzie często pewnie atakowany. Państwo, no temat kolejny to jest pakt z Mekki, który jest otwarty dla Egiptu. Otóż minister spraw zagranicznych Turcji powiedział, że pakt o wzajemnej obronie między Turcją, Arabią Saudyjską i Pakistanem może zostać rozszerzono o inne państwa regionu, w tym właśnie dokładnie o Egipt. Hakan Fidan powiedział w wywiadzie dla Anadolu, że kilka krajów jest zainteresowanych dołączeniem do trójstronnego porozumienia o bezpieczeństwie, podpisanego w piątek w Mekce. Powiedział Hakan Fidan, wierzy, że na kolejnym etapie Egipt również dołączy do nas, jest kilka kwestii technicznych, po ich wdrożeniu nie ma powodu, aby Egipt również nie został włączony. No, przystąpienie Egiptu do sojuszu dodałoby jedną z największych armii na Bliskim Wschodzie i kolejne kluczowe państwo z tą sunnicką większością muzułmańską w regionie, czyli to jest taki pakt sunnicki ewidentnie. W tej chwili jeszcze nie mamy reakcji na tą deklarację ze strony Egiptu, ale być może pojawi nam się dzisiaj w ciągu dnia. Ugrupowanie według Fidana tymczasowo nazywa się Sojuszem Mekki lub Sojuszem Obrony Mekki. Powstało w kontekście wojny w Iranie i zobowiązuje członków do wspólnego odwetu za ataki na sojuszników. No, udział Pakistanu pokazuje, że zasięg sojuszu jest regionalny, jest ponadregionalny i znacznie szerszy niż sam Bliski Wschód. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, tam niektórzy, bo jak Państwo wiecie, Bliski Wschód jest pojęciem abstrakcyjnym i to jest tylko kwestią konsensusu, co się do tego Bliskiego Wschodu nam wlicza. No więc wlicza się czasami nawet Pakistan, co już jest moim zdaniem mocną przesadą, no ale niektórzy tak sobie tak kreślą tą mapkę. W każdym razie minister spraw zagranicznych Pakistanu Mohammad Ishaq Dar powiedział w poście na X-ie, że porozumienie pozostaje otwarte dla każdego kraju w regionie, który jest gotów przestrzegać jego fundamentalnych zasad i rozwiązywać spory poprzez wzajemny szacunek, współpracę i pokojowe środki. No więc właśnie, kto jest tam przewidywany ewentualnie do tego sojuszu? No więc Egipt jest brany pod uwagę, ale podobno Kair jest niezwykle ostrożny w kwestii zobowiązań obronnych. Więc tutaj powiedział też tak, Fidan powiedział też zgodnie z wizją naszego prezydenta, nie powinniśmy ograniczać się do trzech krajów, powinniśmy się rozwijać, jeśli to konieczne, objąć tym samym wszystkie kraje, oczywiście regionu. Więc urzędnicy regionalni zasugerowali, że pakt mógłby ostatecznie rozszerzyć się na inne kraje, to wiemy. Głównym elementem paktu jest klauzula podobno, bo od razu powiedzmy sobie, cały czas tak, pakt jest tajny, tak? Jego tekst nie przeciekł, to są tylko omówienia, głównie wynikające z deklaracji politycznych, które zostały wydane przez te kraje, kraje strony. No ale to jest, teoretycznie jest to klauzula podobna do tej stosowanej w NATO, zgodnie z którą atak na którykolwiek z trzech państw będzie traktowany jako atak na wszystkie. Natomiast nie wiadomo, co to oznacza dalej. To znaczy, czy to oznacza rzeczywiście, że będą w stanie wojny, czy mają przyjść sobie na pomoc, nie wiemy. W każdym razie Fidan był pytany o to, powiedział, że sojusznicy w drodze konsultacji decydują o stopniu, formie i formacie wsparcia, o jakie zwrócą się w przypadku ataku, ale żaden kraj nie będzie uważany za zagrożenie, dopóki państwo członkowskie nie zostanie zaatakowane. Urzędnicy tureccy i saudyjscy podkreślili też, że pakt nie ma na celu zastąpienia żadnych innych strategicznych sojuszy ani relacji. No więc powstaje pytanie właśnie, co z NATO, tak? Więc nie wiadomo, znaczy nie wiadomo, jaka jest relacja, zresztą mówiłem państwu, pomiędzy NATO i ewentualnie tym paktem. No Egipt, tak jak powiedziałem, jest naturalnym partnerem, jak powiedział Fidan. Natomiast jeden z specjalistów z Kataru powiedział, że włączenie Egiptu znacznie zwiększy polityczną wagę paktu, jego wpływy regionalne i skuteczność operacyjną. Egipt teoretycznie utrzymuje już bliskie relacje robocze z Arabią Saudyjską, Pakistanem i Turcją, z którymi jest członkiem grupy R4 tak zwanej, konsultującej kwestie regionalne. Co więcej, Egipt ostatnio zacieśnił więzi wojskowe z Turcją, pomimo wcześniejszych napięć, bo trzeba pamiętać, że Turcja popierała Bractwo Muzułmańskie i prezydenta Mohameda Morsiego. No, obecny prezydent Sisi, wtedy generał, obalał Morsiego. No więc to się mocno nie podobało. Co więcej, kolejny element jakby niezgody to był konflikt w Libii, prawda, gdzie Turcja pomagała rządowi w Trypolisie, Egipt rządowi w Cyrenajce, potem jeszcze złoża gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego i tak dalej. W związku z tym Kair może być bardzo ostrożny w stosunku do potencjalnych zobowiązań wojskowych, tym bardziej, że interesy Turcji no, nie zawsze są zbieżne z jego własnymi. Więc tutaj jeden właśnie ze specjalistów mówi, Egipt może przystąpić do porozumienia tylko wtedy, gdy jego zapis będzie chronił jego relacje na przykład pomocowe z Waszyngtonem, nie będzie podważał istniejących sojuszy i traktatów oraz zachowa swobodę decydowania o tym, kiedy i gdzie i z kim będzie walczył. Więc to takie tylko symboliczne byłoby wtedy przystąpienie. Z prawnego punktu widzenia Egipt musi dokładnie wiedzieć, czego zobowiązuje się bronić i będzie chciał gwarancji, że podpis nie będzie interpretowany jako zobowiązanie wobec albo państwa położonego tam, gdzie chce, ani jako opowiedzenie się po stronie Ankary w Libii, czy we wschodniej części Morza Śródziemnego. Więc wskazuje się też, że Egipt zasadniczo podziela obawy dotyczące bezpieczeństwa zawarte w trójstronnym pakcie, ale nie podziela jego percepcji zagrożenia i może być po prostu oporny na zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa, to tak w skrócie. Ale oczywiście to są wypowiedzi specjalistów, a nie jeszcze samego Egiptu. No, były premier Kataru, szejk Hamad bin Yassim al-Sani, wyraził nadzieję, że wszyscy członkowie Rady Współpracy Zatoki Perskiej podejmą inicjatywę przystąpienia do paktu, czyli jeszcze Katar, Bahrajn, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. No tutaj specjaliści lokalni mówią, że przede wszystkim to jest Katar i Kuwejt, tak? Bo są to kraje bliskie trzem sygnatariuszom, mają najsilniejszą motywację, żeby wykupić sobie, jak to określono, dodatkowe ubezpieczenie. Po tym, jak poczuły się narażone podczas wojny USA i państwa z gwiazdką z Iranem oraz po ataku na Dohę, prawda, przypomnijmy, we wrześniu. Tak, i Katar właśnie jest najbardziej prawdopodobny tutaj do przystąpienia, jak wskazują specjaliści. Proszę Państwa, mamy kolejny temat, a właściwie nawet dwa tematy z Kazachstanu. Otóż, proszę Państwa, no Kazachstan przede wszystkim, ja już Państwu mówiłem, że po raz kolejny to też podkreślam, że Kazachstan jest ogarnięty jakimś, można powiedzieć, szaleństwem budowy autostrad i infrastruktury, ponieważ ze względu również na te blokady właśnie cieśniny Ormus nagle wszyscy wpadli na pomysł, że pomysł jedwabnego szlaku to jest dobry pomysł, to co kiedyś Chiny rozpoczęły i wszystkim te szlaki po prostu wypadają przez Kazachstan. W związku z tym Kazachstan zarabia wielkie pieniądze w tej chwili. Co więcej, Kazachstan na przykład zainwestował w irańskim porcie, w Bandar Abbas, w terminal kontenerowy i co chwila pojawiają się nowe informacje o rozpoczętych inwestycjach. Przy czym to jest tak, że kiedyś, bo to w Azji te wszystkie korytarze transportowe to tak jak u nas inicjatywa Trójmorza, tak? Dużo konferencji, dużo delegacji dla urzędników, zero konkretów albo zero infrastruktury, a jeżeli infrastruktura, to jakieś memoranda, które gdzieś tam abstrakcyjnie opowiadały o korytarzach transportowych. Natomiast teraz tam się po prostu zrobiło tak, że tam już nikt nic nie mówi, tylko robi, tak? To jest zresztą dosyć niesamowite. Sam zresztą widziałem taki jeden z tych terminali, no to rzeczywiście wow, prawda? To są wielkie takie porty, można powiedzieć, no nie wodne, tylko takie porty kontenerowe, gdzie się te przeładunków na tiry, na właśnie kolej się dokonuje w ilościach masowych, to później gdzieś tam jedzie na zachód. Otóż no, Kazachstan w tej chwili rozpoczyna budowę 800-kilometrowej autostrady, która zapewni ładunkom przemieszczającym się ze wschodu na zachód krótsze połączenie drogowe z portami kaspijskimi Aktau i Kuryk. Rząd twierdzi, że projekt ten może skrócić podróże między Europą a Chinami o prawie 1000 kilometrów i nawet o 3 dni, a jednocześnie poprawić dostęp Kazachstanu do rynków europejskich i regionalnych. Prezydent Tokajew zainaugurował budowę autostrady Beineł-Saksaulsk 3 sierpnia i nakazał jej ukończenie do 2029 roku. Tam jak nakazał, to zrobią. Więc zaproponował nazwanie jej autostradą aralsko-kaspijską, ponieważ będzie ona przebiegać Saksaulska nad Morzem Aralskim na zachód od Beineu i sieci dróg obsługujących porty kaspijskie Kazachstanu. W Saksaulsku spotykają się trzy trasy. Droga Kyzyl-Orda biegnie na południowy wschód do autostrady Europa Zachodnia, Chiny Zachodnie. Droga Ulgaj-Syn biegnie dalej na północny zachód w kierunku Aktobe. Nowa autostrada będzie biegła na zachód od Beineu, skąd drogi prowadzą do Aktau i Kuryku. W rezultacie powstanie bardziej bezpośrednie niepołączenie między południowym Kazachstanem, korytarzem Aktobe, a wybrzeżem Morza Kaspijskiego. Rząd przebudowuje i rozbudowuje odcinki Kyzyl-Orda-Saksaulsk i Ulgaj-Syn-Saksaulsk wzdłuż właśnie nowej autostrady. Trzy projekty obejmują łącznie 1574 km. Władze spodziewają się, że roczny wolumen przewozów towarowych na tych trasach wzrośnie 2,5-krotnie do ponad 13 milionów ton, a budowa tworzy ponad 10 tysięcy nowych miejsc pracy. Tokajew opisał te zmiany jako dodanie poziomych połączeń do historycznie pionowych sieci transportowych Kazachstanu. Jego deklarowanym celem jest przekształcenie Kazachstanu w jeden z wiodących węzłów logistycznych łączących Europę i Azję. I przyznam, że robi to w wyjątkowo szybkim tempie, no bo też i moment jest odpowiedni. Ta droga będzie częścią transkaspijskiego międzynarodowego szlaku transportowego, czyli korytarza środkowego. Towary mogą być transportowane z Kazachstanu na zachód przez Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję i Turcję lub na wschód tą samą trasą do Azji Środkowej i Wschodniej. Korytarz oferuje europejskim firmom inną drogę do rynków Azji Środkowej i dodatkowe możliwości znowu w drugą stronę dotarcia do Europy. Jest on przedstawiany bardzo często jako lądowy most między Chinami a Europą, ale analizy Banku Światowego przewidują, że większość przyszłego ruchu będzie generowana już w samym regionie korytarza. Modele w tej chwili przewidują wzrost handlu między Kazachstanem, Azerbejdżanem, Gruzją a Unią Europejską o mniej więcej 28% do 2030 roku, podczas gdy międzykontynentalny wolumen przewozów towarowych powstaje poniżej 40% całkowitego wolumenu. Więc analizę komercyjną obejmują kazachski eksport transportowany na zachód, towary europejskie transportowane na wschód oraz ładunki regionalne, które nigdy nie pokonują pełnej odległości między Europą i Chinami. Europa już wspiera część sieci, unijny program transportu o wartości 30 milionów euro wspiera prace przygotowawcze do modernizacji drogi Beineu-Saksaulsk i modernizacji w Aktau. W czerwcu Kazachstan i europejscy partnerzy ogłosili umowy transportowe o wartości prawie $500 milionów obejmujące finansowanie drogi Aktobe-Ulgaj-Syn oraz współpracę z Maerskiem w zakresie transportu kontenerowego wzdłuż korytarza środkowego. Kazachstan również wchodzi do rywalizacji z już wdrożoną infrastrukturą, ma bezpośrednią granicę z Chinami, rozwinięte linie kolejowe przewożące ładunki przez cały kraj i obsługuje porty Morza Kaspijskiego. Uzbekistan rozwija w tej chwili linię kolejową Chiny-Kirgistan-Uzbekistan, ale Kazachstan utrzymuje na razie silniejszą pozycję, ponieważ kilka największych projektów jest wciąż w budowie, znaczy u konkurentów lub też na etapie planowania. No więc decydującą kwestią ma być podobno wydajność całej trasy. Ta krótsza autostrada traci na wartości, jeśli ładunek czeka na granicy, w porcie lub na promie. Więc przepustowość statków Morza Kaspijskiego, przewidywalne rozkłady jazdy, skoordynowane taryfy, szybsze procedury celne i wymiana danych w czasie rzeczywistym mają decydować o tym, ile zaoszczędzonego czasu na lądzie dotrze do klienta. Kazachstan, Azerbejdżan i Gruzja pracują nad tymi połączeniami operacyjnymi, w tym nad ustalaniem cen tras przelotowych i koordynacją cyfrową. No więc tutaj jeszcze piszą specjaliści, że autostrada aralsko-kaspijska wypełnia lukę między istniejącymi trasami Kazachstanu wschód-zachód i portami właśnie nad Morzem Kaspijskim. Jeżeli ukończona zostanie zgodnie z harmonogramem i usprawniona pod względem granicznym i żeglugowym, spowoduje sieć transportową kraju bardzo spójną, wzmocni pozycję lidera w logistyce. No i sukces będzie mierzony tym, czy operatorzy transportu towarowego wybiorą ją ze względu na szybkość, niezawodność i konkurencję komercyjną, czy też nie. No ale w każdym razie, proszę Państwa, to są wielkie inwestycje. Mam nadzieję, że mi się udało Państwu wyświetlić mapkę. Ta mapka nie uwzględnia istniejących tras, pokazuje tylko te fragmenty, które są w tej chwili budowane, czyli w ramach tych najnowszych projektów. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat trochę tajemniczy, prawdopodobnie wiele nam się wyjaśni w nadchodzących dniach, natomiast Turcja wznawia tranzyt statków przez cieśniny Morza Czarnego, czyli chodzi o tak zwane cieśniny o Bosfor i Dardanele. Otóż Turcja zakazała w pewnym momencie albo zwiększyła opóźnienia transportu niektórych jednostek przez cieśniny w związku, jak się powiedziało tam w prasie tureckiej, ze zwiększonym ryzykiem bezpieczeństwa w regionie. No są spekulacje mówiące o tym, że po prostu być może któraś ze stron konfliktu, czyli Rosja lub Ukraina, szykowała jakąś dużą prowokację bądź też atak na statki po prostu w samych cieśninach, co mogłoby doprowadzić się do wielkiej katastrofy, szczególnie gdyby jakiś tankowiec został na przykład wysadzony wtedy, kiedy przychodzi przez cieśniny, jakby nie było w centrum Stambułu. Więc tutaj było jakieś zawirowanie związane z bezpieczeństwem. W każdym razie teraz Turcja już to przywróciła, ale był taki moment, kiedy to się nie wydarzyło. W tej chwili wiadomo, że tankowiec Aegean Dream wpłynął w niedzielę do cieśniny dardanelskiej po czwartkowym oczekiwaniu na tym obszarze i sygnalizował, że jego celem jest terminal konsorcjum rurociągów kaspijskich w rosyjskim Noworosyjsku. Potem jest jeszcze kolejny, przepłynął właśnie przez tor wodny wczesnym rankiem w niedzielę kontenerowiec Mehmet Kafveci, sygnalizując również Noworosyjsk. Turecki Departament Bezpieczeństwa Wybrzeża poinformował w ostatnich dniach niektóre statki zmierzające do portów rosyjskich i ukraińskich, że nie wydaje zezwoleń na tranzyt na takie rejsy. Władze nie podały powodu tej decyzji, nie skomentowały publicznie, nie ma żadnego komentarza, odmówiono komentarza również prasie. Więc opóźnienia nastąpiły rzekomo po tym, jak rząd Turcji coraz głośniej wypowiadał się o atakach na statki handlowe na Morzu Czarnym, z których kilka dotyczyło statków tureckich lub pływających pod banderą turecką. Otóż podobno właśnie to Bloomberg informował, że i to jeszcze ich informacja pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, prawda, że to są urzędnicy amerykańscy, że Ukraina zgodziła się pomóc w zapewnieniu bezpiecznego przepływu niektórym tankowcom nie będącym własnością Rosji. Turcja zwróciła się zarówno do Ukrainy, jak i Rosji o ogłoszenie moratorium na ataki na Morzu Czarnym. To powiedział właśnie Hakan Fidan w nocnym wywiadzie dla Anadolu. Powiedział, mamy kilka środków w tej sprawie, które przedstawiliśmy naszemu prezydentowi i wdrażamy. Czyli krótko mówiąc, albo był rzeczywiście alarm związany z bezpieczeństwem, albo też Turcja przypomniała, że żeby przepłynąć przez cieśniny, to może te cieśniny zamknąć, krótko mówiąc. Dla kogoś, kto będzie atakował statki tureckie, tym bardziej przypomnijmy, że Turcja w momencie, kiedy znajduje się formalnie w stanie wojny bądź jest zaatakowana przez kogoś, nie ma obowiązku dla tego kraju otwierać cieśnin. Więc może w tym momencie wprowadzić daleko posunięte embargo. No nie wiem, kto tak naprawdę miał tutaj zamiar jakiegoś kolejnego ataku, ale możemy sobie tylko spekulować. Proszę Państwa, i ostatni temat już dzisiaj, przynajmniej w tej części otwartej, oprócz materiałów dodatkowych, to jest spór, nazwijmy to, o wolność religii w Kazachstanie. Otóż, proszę Państwa, jest bardzo ciekawy, znalazłem materiały dotyczące tego, co się tam dzieje, zresztą nie tylko w Kazachstanie, ale w Azji Środkowej, jeśli chodzi o różnego rodzaju ekstremistów islamskich, którzy próbują ingerować w obyczajowość w tych krajach. No, państwo się bardzo często pytacie właśnie o to, jak to tam wygląda, prawda, w taki czy inny sposób. No więc wygląda to w ten sposób, że państwo jednak wyjątkowo szybko i dość brutalnie tłumi wszelkie próby takiej wahhabickiej islamizacji czy Kazachstanu, czy innych krajów właśnie tej Azji Środkowej. Otóż przykładem tego ma być pan, który w mniej więcej czerwiec, maj, w kwietniu podczas transmisji, nazywa się Azad Konys, na TikToku ogłosił, że dąbra to jest ta taka gitara, taka z długim gryfem, prawda? To jest tak tradycyjny i ulubiony właśnie w Kazachstanie między innymi instrument, że jest nieislamska, że jest zakazana. To jest gitara z dwiema strunami, więc tam się na nią niełatwo gra. I powiedział, że jest to, że ten dwustrunowy instrument jest częścią anatomii diabła. I co więcej, nazwał duchownych z oficjalnych władz islamskich Kazachstanu, no powiedzmy sobie, przedstawicielami gatunku kanis, tyle tylko, że jeszcze piekielnymi, tak? Otóż Konys zwrócił się, przeprosił, bo został aresztowany, przepraszał przed sądem, prosił sąd o uchylenie kary więzienia, natomiast sędzia skazał go na 3 lata i 6 miesięcy więzienia za podżeganie do nienawiści religijnej i narodowościowej. Ten właśnie Konys powoływał się na szkołę Hanafi. Przypomnijmy, Hanafi Deobandi to są ci, którzy w Afganistanie, tak? Więc to jest, ona dominuje, hanaficka szkoła w Kazachstanie. Argumentował, że dąbra i inne instrumenty strunowe, w tym gitara, bałałajka, są haram, czyli zakazane, co spowodowało szczególne oburzenie w kraju, ponieważ dąbra jest to jakby nie tylko instrument muzyczny, ale również element kulturowy, ponieważ ona służyła do akompaniamentu, do przekazów ustnych, na przykład poezji ustnej, prawda, eposów i tak dalej. I jest jednym z, no, z istotniejszych symboli dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej. Więc policja go natychmiast namierzyła, zatrzymała go w kwietniu. I ta właśnie sprawa jest jaskrawym przykładem tego, jak to w tej chwili wygląda. Spory, które kiedyś mogły powstać w meczetach czy w wspólnotach religijnych, teraz się rozprzestrzeniają za pośrednictwem mediów społecznościowych. No i to powoduje, że zarówno rządy, jak i oficjalne władze islamskie muszą decydować, gdzie kończy się ekspresja religijna, zaczynają się ataki na kulturę narodową. Niedawno była jeszcze druga sprawa, bo w obwodzie turkiestańskim w Kazachstanie 66-letni gość takiej tradycyjnej uczty weselnej, która się nazywa Toi, zażądał właśnie surowego przestrzegania prawa islamskiego, wezwał organizatorów do oddzielenia mężczyzn od kobiet, usunięcia muzyki i alkoholu z uroczystości, nazywając muzyków heroldami szatana. No więc to znowu pojawiło się nagranie, rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych i tak dalej. Mężczyzna znowu został zatrzymany i osadzony w areszcie za właśnie podżeganie do nienawiści religijnej i społecznej. MSW stwierdziło, że wolność słowa nie obejmuje wypowiedzi, które poniżają godność innych lub mogą prowokować wrogość religijną lub społeczną. Duchowy Zarząd Muzułmanów Kazachstanu, główny oficjalny organ muzułmański, wydał później własną odpowiedź, powiedział, że islam sam w sobie nie zabrania muzyki i podkreślił, że publiczne obrażanie artystów lub kobiet jest niezgodne z etyką islamską. Tak na marginesie to powiem Państwu, że ja czytałem te fatwy salafickie, one robią to przez analogię, notabene dziwne, bo analogii zdaje się zabraniają same w sobie. Czyli krótko mówiąc, uznają, że muzyka, podobnie jak taniec, to jest trochę, nie wiem czy Państwo pamiętacie, chrześcijańskie, czy tak samo jest zresztą chyba w Starym Testamencie, prawda, Neloshon Hora, prawda, czy nie będziesz czynił, werbawana to się nazywało, tak? Czy nie będziesz czynił słów czczych, prawda? Czyli chodzi o to, żeby nie plotkować albo nie gadać po próżnicy, to chyba byłoby tak po polsku ładnie. I oni to tego podpisują również, że taką tym gadaniem po próżnicy jest również gra na instrumentach albo taniec. Więc to daleko posunięta analogia. W każdym razie tutaj właśnie doszło do aresztowań. Kolejna kontrowersja na przykład dotyczyła Newroz, prawda, czy też Nauruz. To jest święto równo nocy wiosennej, obchodzonej go w całej Azji Środkowej. No my go znamy przede wszystkim z tych obchodów przez Kurdów. Ale też na przykład w Iranie jak najbardziej, w Turcji, w Iranie to jest obchodzone. To jest jeszcze święto oczywiście przedislamskie. No i właśnie w marcu bloger z Aumaty określił to święto jako niemuzułmańskie, argumentował, że nie powinno się go obchodzić i znowu policja wszczęła przeciwko niemu postępowanie karne. Prokuratura Generalna Kazachstanu ostrzegła następnie przed odpowiedzialnością prawną za wypowiedzi atakujące newroz i inne tradycje narodowe. Natomiast ten Komitet Islamski Kazachstanu publicznie obchodzi newroz jako święto narodowe, które, jak twierdzi, promuje harmonię społeczną i działalność charytatywną. No więc potem producentka i prezydentka telewizyjna Bayan Alaguzowa, przywoływana właśnie przez prasę kazachską, twierdzi, że treści religijne w internecie niszczą kazachskie tradycje i wezwała Komitet Bezpieczeństwa Narodowego do podjęcia działań przeciwko temu, co określiła mianem fanatyzmu. Wiceminister kultury i informacji Iskakow odpowiedział, że kazachskie prawo nie definiuje propagandy religijnej, chociaż treści ekstremistyczne i materiały podżegające do nienawiści mogą być już ścigane. No więc, co więcej jeszcze, no warto powiedzieć, już tak sobie, jak już zrobiłem sobie wyszukiwanie dla Państwa tych informacji, to jednocześnie przypomnę, że Kazachstan zakazał noszenia ubrań uniemożliwiających identyfikację twarzy w miejscach publicznych od lipca 2025 roku. Czyli oczywiście obejmuje to ubrania całkowicie zakrywające twarz, ale nie dotyczy na przykład hidżabów i innych religijnych nakryć głowy, byle tylko twarz pozostawała widoczna. Tadżykistan poszedł znacznie dalej, od lat dąży do regulacji wyglądu religijnego. W sumie, proszę Państwa, tak a propos, w 2015 roku jeszcze policja w południowym regionie Chatlon, poinformowała, że prawie 13 tysięcy mężczyzn zostało ogolonych, ponieważ ich brody uznano za zbyt długie, a władze naciskały również na kobiety, żeby rezygnowały z hidżabu na rzecz zatwierdzonego przez państwo stylu tadżyckiego. Prezydent Rahmon jasno przedstawił tę politykę podczas spotkania z przywódcami religijnymi w marcu 2024. Powiedział, że wiara powinna być noszona w sercu, a nie w hidżabie, w wielkim turbanie czy w długiej brodzie. I 3 miesiące później podpisał ustawę zakazującą sprzedaży i publicznego noszenia odzieży, które władze uznają za obcą dla narodu kulturę. Co więcej, w sierpniu 2025 roku lokalni urzędnicy i policja w regionie Sukt przeprowadzili naloty i kampanie uświadamiające, przypominając mieszkańcom o przepisach. Kampania podkreśliła, że ograniczenia wykraczają poza zasłanianie twarzy i postawiają urzędnikom decyzję, które formy ubioru są wystarczająco zgodne z tadżycką kulturą narodową. W Kirgistanie rząd wprowadził ograniczenia dotyczące odzieży zakrywającej twarz. Od 1 lutego 2025 roku policja zaczęła prowadzić, jak to określają władze, rozmowy prewencyjne z kobietami noszącymi nikab w miejscach publicznych. Potem rząd wyjaśnił, że ograniczenia nie dotyczą tradycyjnej muzułmańskiej chusty na głowę, jedynie ubrań całkowicie zakrywających twarz i uniemożliwiających identyfikację. Uzbekistan bardzo podobne przepisy wprowadził w 2023 roku. To nie zakazuje hidżabu ani innych nakryć głowy, ale inaczej dostaje się grzywnę. To pokazuje, krótko mówiąc, w jaki sposób państwa tej Azji Środkowej radzą sobie z czymś, co uznają za obce wzorce, bo musicie Państwo pamiętać, że większość tych właśnie wzorców, w tym noszenie specyficznego typu ubrania oraz bardzo długich brud, to jest zwyczaj właśnie salaficki, wahabicki, który uznaje, po prostu uznają salafici, że należy imitować zachowania, ubiór, obyczajowość tak naprawdę czasów proroka i 4 pokoleń po nim. Uznając, że te 4 pokolenia po nim to są pokolenia właśnie prawowiernych. A później już doszło do zepsucia. W związku z tym właśnie stąd przeszczepianie no, strojów i obyczajów, które są charakterystyczne dla plemion pustynnych z Półwyspu Arabskiego, co jest absolutnie obce kulturze środkowej Azji i z nią całkowicie sprzeczne. Także władze pod hasłami jakby obrony kultury i dziedzictwa narodowego jednocześnie przeciwstawiają się w ten sposób wahabizmowi, który, no, trzeba pamiętać, wahabizm, prawda, w tej wersji Hanafi Deobandi ma szansę by no, przenikać przez granice krajów Azji Środkowej, szczególnie z Afganistanu. Zresztą dokładnie to samo, prawda, taką samą akcję, akurat nie tylko golenie, ale przede wszystkim namierzania właśnie salafitów prowadzono wśród Ujgurów w Xinjiang, w Chinach. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam Państwu o możliwości wspierania na Patronite, BuyMeACoffee.com, BuyCoffee.tu. To dzięki Państwa wsparciu ten kanał mogę prowadzić. Przypominam również o zbiórce na pamięć. O co chodzi z tą pamięcią, to przeczytacie Państwo, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście w linku, który jest zamieszczony tutaj pod odcinkiem. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy chcieli wpłacić. Ja ich wymienię wtedy, kiedy już zbiórka zostanie zakończona. No niektórzy niezwykle hojnie, tak jak powiedziałem, tam zechcieli się do tej zbiórki dołożyć. I cóż jeszcze? No i oczywiście przypominam dzisiaj o live'ie o godzinie 19.30. Najważniejszy natomiast komunikat, no wiadomo, psy szczekają, karawana idzie dalej. Alkilaptan bahu, alkafilat tasir. Romani i te domu, prawda? I do zobaczenia o godzinie 19.30.